Radio Kraków Kultura.
Na antenie Radia Kraków Kultura spotkanie z Romaną Aniel, tancerka, choreografka, pedagog tańca, historyk sztuki, założycielka jedynego w Polsce profesjonalnego baletu dworskiego Krakowia Danza. Trwa właśnie w Krakowie festiwal, który nazywa się 27. Festiwalem Tańców Dworskich Krakowia Danza, to znaczy 27., bo to jest kolejna oczywiście edycja. Festiwal trwa od roku 2000, a ja muszę Państwu przyznać, że my się z Romaną widziałyśmy na antenie Radia Kraków w zeszłym tygodniu, ale tak miałyśmy mało czasu na rozmowę, że postanowiłyśmy przenieść i kontynuować tę rozmowę również na antenie Radia Kraków Kultura. Także Państwa przede wszystkim zapraszając na ten festiwal, który już się rozpoczął. Nasze spotkanie wtedy było jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. Dzisiaj już festiwal trwa, dlatego że wystartował w sobotę i potrwa do końca właściwie tego tygodnia, więc cały czas Państwo możecie brać udział w wydarzeniach, przeróżnych wydarzeniach, które mają miejsce podczas tego festiwalu. Romano, jak mija festiwal? Może tak zapytam, bo ty jesteś w trybie, w działaniu prawdopodobnie. Dzieje się wszystko. Ten długo przygotowywany program, nad którym pracowaliście w zespole, w końcu się realizuje.
Tak. Ja się bardzo cieszę, bo to zwykle jest taka kulminacja pod koniec sezonu, więc każdy ma dużo wyzwań i dużo zadań do zrealizowania, a ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że tyle osób przyjeżdża nadal i ciągle, bo to, tak jak powiedziałaś, już 27. festiwal, no to można by powiedzieć, no może już trochę dość, a jednak się okazuje, że ciągle są bardzo, bardzo zainteresowani uczestnicy, po pierwsze warsztatów, bo sama wczoraj próbowałam jakoś tak policzyć te osoby i tak z takich obliczeń to mi wyszło, że około 150 osób przyjechało do Krakowa, żeby wziąć udział w warsztatach, czyli się kształcić, uczyć i na dodatek mamy różnych bardzo też uczestników z różnych krajów, bo są ludzie i ze Słowenii, i z Litwy, i z Węgier, ale też przyjechała grupa z Hongkongu na przykład.
To pokazuje, że to jest festiwal o dużym statusie międzynarodowym. A czy ty pamiętasz, kiedy nadszedł ten moment w historii festiwalu, że faktycznie z takiego projektu krakowskiego on się przerodził w projekt ważny na scenie tańca międzynarodowej?
Tak, myślę, że to było w około 2003-2004 roku, kiedy zaczęliśmy tą formułę warsztatów, bo na początku tego nie planowaliśmy i też nie realizowaliśmy, ale w momencie, jak zaczęliśmy nauczać i proponować właśnie też taką możliwość, żeby ktoś wziął udział w takich zajęciach, no to zaczęło to być coraz bardziej takie międzynarodowe. Oczywiście na początku przyjeżdżali przede wszystkim uczestnicy z krajów Europy Wschodniej i Centralnej. No teraz mamy już osoby spoza, bardzo daleko, bo przecież no nasi hinduscy też i uczestnicy, i artyści, którzy przyjeżdżają i się prezentują, też biorą udział w warsztatach. Więc to mnie bardzo cieszy, że każdy chce też troszkę poznać kulturę innego kraju i też jego tradycje i takie korzenie.
A czy warsztaty, o których mówisz, te, które dzieją się podczas festiwalu, to są warsztaty przeznaczone dla taka otwarta grupa wiekowa jest? Czy one są podzielone na przykład w jakimś stopniu na tancerzy już profesjonalnych, czy dopiero początkujących, czy może młodzież także ma swoje warsztaty?
No, różne są formuły. Mamy oczywiście takie warsztaty otwarte, jak gdyby dla wszystkich, że każdy się może zapisać.
A to jest bardzo ciekawe chyba doświadczenie, tak, prawda? Bo one są bardzo integrujące, tak, wokół tańca.
Tak. To mnie bardzo cieszy. Są też warsztaty, które nazywają się masterclass I to już jest taki schemat, który jest przeznaczony dla młodych adeptów sztuki tańca, czyli uczniów szczególnie polskich szkół baletowych. No ale ja jestem otwarta. Jeżeli jakaś szkoła z zagranicy będzie też chciała wysłać swoich uczniów, to będziemy się bardzo cieszyć. No tutaj ilość miejsc jest oczywiście ograniczona, także każda szkoła ma określoną ilość miejsc przeznaczoną, ale przyjechały w tym roku rzeczywiście dzieci ze wszystkich polskich szkół baletowych, 5, więc ja się bardzo cieszę, że wszyscy dotarli do Krakowa, no i że uważają, że tu jest takie miejsce, gdzie mogą nauczyć się różnych technik, różnych stylów tańca i to im służy potem, no już też i na lata.
Ty sama jesteś absolwentką szkoły baletowej i dzisiaj obserwujesz, że dzieci z tych szkół baletowych, które no dzisiaj tam chodzą, uczęszczają i uczą się tańca. Zmieniło się coś wśród dzieci, wśród młodzieży od tego czasu, kiedy ty uczyłaś się tańca?
Myślę, że dużo się zmieniło. Po pierwsze, ja chodziłam do trochę innej szkoły, ponieważ to była szkoła nie taka formalna, to była szkoła popołudniowa.
Społeczna szkoła baletowa w Krakowie.
Tak, to wtedy była jedyna taka szkoła. I rzeczywiście te przedmioty, których ja się uczyłam, no były no dla mnie fascynujące i ja dostałam też takie wyzwanie od moich rodziców, że mam mieć bardzo dobre oceny w normalnej szkole, żeby móc chodzić do szkoły baletowej, ponieważ to była szkoła płatna. Moi rodzice musieli jednak płacić spore środki, żebym ja mogła się dokształcać. Te szkoły baletowe, tak zwane państwowe, które funkcjonują dzisiaj w Polsce, są szkołami, gdzie uczniowie nie muszą płacić i jak gdyby państwo jest ich mecenasem. Także na pewno to jest też duża różnica, myślę, w takim podejściu i w świadomości.
I też mówimy o szkołach, w których równolegle jest realizowany program nauczania, taki standardowy, jak znamy ze szkół publicznych, i ten program nauczania artystycznego również.
Tak, to jest trochę inna formuła, ale obserwuję jednak, że młodzież, która uczestniczy w takich zajęciach, może nie do końca jest aż tak bardzo zafascynowana i zrobiłaby wszystko, żeby tańczyć, tak jak to akurat było w moich czasach czy w moim przypadku.
Mm-hmm, czyli to jest tak trochę, że no to jest ich codzienność, ich rzeczywistość, więc...
No myślę, że to też tak jest, że jest duży wysiłek wszystkich, żeby poukładać tak też zajęcia, żeby dzieci mogły we wszystkim uczestniczyć. Mają też różne inne dodatkowe jakby jakieś działania. Jest stołówka w szkole, jest też możliwość na przykład fizjoterapii i jak gdyby takiego zadbania o ucznia, który no rzeczywiście staje się bardzo szybko takim zawodowym już artystą.
To wszystko brzmi bajkowo, że fizjoterapia, szkoły, które tutaj dbają o rozwój i można bardzo szybki progres zrobić również w tańcu. No ale z drugiej strony, kiedy ktoś staje się szybko artystą, to też szybko czuje presję, prawda, na sobie
tak,
jakiegoś rodzaju.
Ja myślę, że ci młodzi ludzie, no to rzeczywiście mają zupełnie inną sytuację, bo oni stają się artystami w momencie, kiedy kończą egzamin maturalny i już wchodzą w świat profesjonalny i muszą rzeczywiście no, bardzo, bardzo szybko stać się dorosłymi.
Romana Aniel jest moim gościem na antenie Radia Kraków Kultura. My dzisiaj o festiwalu, ale drodzy Państwo, ten festiwal to było tylko taki pretekst dla nas, żeby się tutaj spotkać i sobie porozmawiać również o tańcu, więc i o festiwalu trochę, ale także o tańcu. Ja też będę, Romana, ciebie pytać o twoją historię związaną z tańcem, bo już wiemy, że społeczna szkoła baletowa, no ale historia jest znacznie bardziej rozbudowana. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Radio Kraków Kultura.
Na antenie Radia Kraków Kultura spotkanie z Romaną Aniel, 27. Festiwal Tańców Dworskich Krakowia Danza. I żeby zachować tę strukturę naszego spotkania, zapytam cię o wydarzenie, które jeszcze przed nami, a później przejdziemy do wątków pobocznych. Festiwal trwa do 26 lipca. Ja wiem, że on się kończy wielką galą, która się odbędzie w Teatrze Varieté ostatniego dnia, 25 lipca. Dobrze, 25 lipca. No ale są też inne atrakcje, w tym takie tradycyjne, dziejące się publicznie, na przykład na rynku w Krakowie.
Tak, tak. Mamy przewidziane przede wszystkim pokazy tańców dawnych, czyli tego, czego nasi uczestnicy warsztatów nauczyli się podczas tych zajęć, i to będzie się odbywało na Wawelu 26. Wstęp jest wolny, więc zapraszam wszystkich, i całość festiwalu zakończymy wspólnym polonezem na rynku w Krakowie. To już też taka tradycja, a przed polonezem będzie pokaz takiej suity polskich tańców, więc takie wprowadzenie w temat.
Polonez zostanie zatańczony przez tancerzy, czy każdy może dołączyć?
Każdy może dołączyć. To jest taka propozycja dla widzów, mieszkańców, publiczności, tych, którzy przybędą na rynek w tym momencie. To jest godzina 19:26, także zapraszam wszystkich.
Użyłaś takiego sformułowania tańców dawnych. Czy tańce dawne i tańce dworskie to jest tożsame sobie pojęcie?
W dużej mierze, jeżeli chodzi o Europę, tak. Jeżeli chodzi o inne części świata, niekoniecznie. Dlatego, że tańce dworskie istnieją i funkcjonują jeszcze dzisiaj w niektórych krajach, takich jak na przykład Jawa, tam, gdzie jeszcze są dwory, to można spotkać taki sposób funkcjonowania związany właśnie z tym pojęciem tańce dworskie, czyli to są tańce, które również są wykonywane przez dwór, przez dworzan. Ale w naszej sytuacji europejskiej, kiedy my dzisiaj mamy już możliwości prezentowania innych tańców, to nie do końca to jest taki wyznacznik główny i jak gdyby też potem zachowany na przykład repertuar, dlatego że tak jak wszystko w historii naszej, taki taniec stał się dziedziną po prostu bardzo powszechną.
A czy są jeszcze takie sytuacje w Europie, w kulturze nam bliskiej, gdzie jest wymagana znajomość tańców dworskich? Mówię o jakichś rautach u królowej, różne mamy królowe, królów cały czas w Europie, są cały czas jakieś dwory, monarchie, i czy faktycznie ten taniec dworski jest dzisiaj takim elementem również edukacji niektórych klas?
Tak, jak najbardziej, ale jak gdyby historia tych klas czy ich funkcjonowanie już nie jest na tak bardzo na pokaz, jak to było w dawnych czasach, a poza tym zapisywanie tańca jest też zupełnie już inne, bo nawet jeżeli nagramy jakiś film o tym, to jest to jeden z jakichś elementów naszego życia współczesnego, a nie ten najważniejszy, ten główny, a w dawnych czasach nie było możliwości nagrania, więc wymyślono system notacji, czyli zapisywania tańca znakami graficznymi, i to jak gdyby pozwoliło na przeniesienie tych choreografii, tych układów z tamtych czasów, które zostały zapisane w danym momencie w różnych traktatach, w księgach, i teraz to jest odczytywane, to się nazywa właśnie taka rekonstrukcja, i dlatego mamy takie możliwości, żeby dokładnie się też orientować, co i jak było tańczone w danej epoce.
Rekonstrukcja to słowo, bo przecież jeżeli to są znaki graficzne zapisane kiedyś, no to dużo jeszcze pola do interpretacji tam istnieje, prawda?
Tak, dużo pola istnieje do interpretacji i dlatego osoby, które są nazywane specjalistami na przykład od danej epoki czy danego tańca, to one poszukują jeszcze innych elementów, które by uzupełniały ten zapis.
Jakie to są na przykład elementy?
Na przykład ikonografia, czyli obrazy. Jeżeli na obrazie widzimy, jak tańczono, jak się trzyma na przykład w parze, za ręce, w jakich okolicznościach, to jest takie badanie, no właśnie już bardziej podchodzące pod akurat historię sztuki, tak? Czyli dziedzinę, którą ja się też zajmowałam, którą studiowałam i na przykład też może być literatura, w której znajdujemy opisy danych tańców, tak jak na przykład w Polonez, w Panu Tadeuszu, prawda, jest też bardzo ciekawie i dobrze opisany, poszczególne figury, kto z kim tańczy, w jaki sposób.
A czy zdarzają się takie momenty, takich herezji w dziedzinie tańca, że ktoś bierze się za jakiś taniec dworski, który właśnie ma tę swoją notację i dokonuje całkowicie nowej interpretacji, rekonstrukcji? Czasem tak jeszcze myślę o takim kontekście, że może tak specjalnie, żeby dodać taką nutkę współczesności do tego, albo żeby się sprzeciwić i pokazać coś innego w interpretowaniu tańców dworskich. Czy może herezja jest słowem obcym zupełnie w tej dziedzinie?
Nie, no ja obserwuję właśnie tego typu też działania. To się zdarza bardzo często. A może takie działanie, może nie herezja, ale na przykład jak gdyby przyporządkowywanie tańca dawnego do naszego stylu, do naszej epoki, to było coś, co funkcjonowało na porządku dziennym, chociażby w XIX wieku. Kiedy właśnie wplatano różne elementy dawnych epok w coś, co było pewną techniką funkcjonującą w danym czasie.
Mówiłaś o tym, że na warsztaty i w ogóle na Festiwal Tańców Dworskich Krakowia Danza przyjeżdża publiczność i uczestnicy w takim międzynarodowym komplecie. Jak takie osoby, które na przykład pochodzą z Indii albo z innych azjatyckich na przykład krajów, odbierają europejskie tańce, dawne tańce dworskie? Bo wiem, że w Polsce na przykład wiele osób fascynuje się różnego, w ogóle kulturą indyjską, prawda? A jak to jest w drugą stronę? Czy to jest dla nich ciekawe?
Wbrew pozorom jest bardzo ciekawe i najbardziej zaskakujące jest dla mnie to, że oni odnajdują pewne elementy, których my w ogóle nie widzimy, bo mają inną wrażliwość, inny sposób postrzegania też, no przede wszystkim swojej sztuki, swojego tańca i na przykład przychodzą czasami po jakimś spektaklu i mówią mi, jakie emocje, czy jakie elementy odnaleźli, czy jaki ruch, a ja w ogóle otwieram oczy, bo nigdy nie zamierzałam czegoś takiego, więc jakby to odczytywanie jest rzeczywiście według ich kodu, bardzo często. Ale z drugiej strony jest to też moment, że oni mogą poznać coś więcej niż tylko taniec, o właśnie dotyczącego i kultury europejskiej, naszej kultury, bo najczęściej zapisują się też na warsztaty dawnych tańców polskich. No i to jest też taki moment, że właśnie poznają w inny sposób Europę.
Ale też wydaje mi się, bo żeby odbiec trochę chyba od tego, że taniec to jest tylko kultura, taniec to jest również wyrażanie emocji i sposób komunikowania emocji, prawda?
Tak.
Więc myślę, że mogą również poznawać w ramach takich warsztatów no, inne sposoby na po prostu ekspresję i wyrażanie swoich własnych emocji. To takie głębsze znaczenie tańca.
Tak, ja myślę, że to jest takie uniwersalne znaczenie właśnie, o którym mówisz i że dzięki temu my też możemy w inny sposób odbierać na przykład to, co oni prezentują.
Romana Aniel jest gościnią moją na antenie Radia Kraków Kultura. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Romana Aniel jest moją gościnią na antenie Radia Kraków Kultura i od razu mam takie pytanie, co to jest technika tańca charakterystycznego?
Oto bardzo dobre pytanie, bo to jest taniec, który ma taniec artystyczny, sceniczny, który zawiera w sobie elementy różnych kultur i na przykład takim tańcem charakterystycznym w baletach są właśnie układy tańców hiszpańskich, taniec włoski, na przykład tarantella, albo też tańce polskie, na przykład mazur, który jest już w tym momencie takim układem scenicznym.
Pytam o to dlatego, że ty jesteś laureatką nagrody na paryskim konkursie w technice tańca właśnie artystycznego. Zresztą to nie jest twoja jedyna nagroda, bo naprawdę gdybym ja chciała tutaj państwu biografię Romany przedstawić, nawet zastanawiałyśmy się przez chwilę poza anteną, czy nie jest to pora na to, żeby biografię lub autobiografię dostarczyć. Ale zanim to się wydarzy, to chciałam cię zapytać o to, w jaki sposób kształtowała się twoja droga artystyczna, bo my nigdy nie mamy czasu, żeby o takich rzeczach porozmawiać, a dzisiaj to tych kilkanaście minut wygospodarujemy, żeby właśnie dowiedzieć się, jak to wszystko przebiegało. Już wiemy o tym, że jesteś absolwentką Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie, klasa profesor Mirockiej. Jak tak. Wspominasz profesor Mirocką?
Bardzo dobrze wspominam, ponieważ to jest pani profesor, która właśnie potrafiła nam przede wszystkim przekazać pasję do tańca, ale też tą ekspresję i właśnie emocje, które akurat w tańcu charakterystycznym są bardzo, bardzo potrzebne i bardzo istotne. I dla mnie to było takie odkrycie, że można poprzez taniec no tak właściwie kreować różne role i poznawać różne mentalności, różne właśnie też i kultury różnych krajów i to sprawiło, że to stało się taką moją specjalnością.
A ile miałaś lat, kiedy ukończyłaś tę szkołę baletową w Krakowie?
Kiedy ukończyłam, to była właśnie matura, czyli ja zdawałam normalną maturę i zdawałam również maturę w szkole baletowej. To był egzamin,
Nie mogę nie zapytać o to, jak wygląda taki egzamin w szkole baletowej, taka matura baletowa.
Ten egzamin, który ja zdawałam, no składał się z wielu różnych przedmiotów, które należało jak gdyby zaprezentować.
To w czym byłaś najmocniejsza, a nad czym musiałaś wyjątkowo długo pracować?
No, problemem dla mnie chyba była rytmika. Rzeczywiście nie byłam taka dobra i też z tego, co pamiętam, to taniec klasyczny nie był taką moją też najlepszą stroną. Natomiast dobrze się sprawdziłam w pedagogice, bo musiałam i przeprowadzić lekcję taką pokazową i też zaprezentować układ taneczny. Była też i historia tańca, i kostiumologia, więc takie przedmioty, które były bliższe moim zainteresowaniom. No i właśnie taniec charakterystyczny, pamiętam, że zdawałam czardasza.
No i później, po zdaniu i tej matury normalnej, państwowej, ale też matury baletowej, wyjeżdżasz z Polski.
Tak, tak, wyjechałam z Polski, ponieważ miałam okazję, żeby podjąć studia na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu, studia historii sztuki, która też była mi bardzo bliska, tak może bardziej rodzinnie, ponieważ moja mama jest historykiem sztuki, konserwatorem zabytków, mój ojciec był architektem, malarzem, więc gdzieś tam był to taki kierunek, który faktycznie był bardziej w domu był bardziej jak gdyby kultywowany, tak, jeśli tak mogę to określić. I dużo żeśmy rozmawiali o tych sprawach, to było mi bliskie. I też okazało się, że mamy przyjaciół we Francji, którzy po prostu wspomogli mnie w pobycie tam i w tych możliwościach, żebym mogła studiować regularnie. Przypominam, w języku francuskim nie było to takie łatwe. Był to kurs anglojęzyczny. To było duże wyzwanie, ponieważ no, musiałam stawać w szranki z Francuzami i rzeczywiście no, były osoby, które bardzo dobrze znały już i ten sposób funkcjonowania we Francji, na przykład noty do 20, tak? Albo właśnie pochodziły też z różnych miejsc, znały wspaniale zabytki francuskie, a ja no, w tych czasach przyjechałam i musiałam odkrywać wszystko od początku i biegać po muzeach, po różnych miejscach, żeby poznawać te wszystkie jakieś elementy sztuki, no i też zwiedzać, ile to było możliwe i na ile to było możliwe, a jednocześnie właśnie miałam możliwość, żeby zarabiać tańcząc, czyli jak gdyby już brać udział w różnych zespołach, do których zdawałam audycje, bo tam to zupełnie inaczej funkcjonowało.
Czyli takie przesłuchanie, tak?
Tak, takie przesłuchanie, taki casting. I to pozwoliło mi właśnie na funkcjonowanie. Najpierw był zespół cygański, Le Romani, o którym marzyłam, bo rzeczywiście ten sposób jak gdyby budowania przedstawień, choreografii, to było coś, co, no, co było wtedy takie nowatorskie, takie połączenie tańca właśnie charakterystycznego, ale bardziej z tańcem modern, z tańcem też i współczesnym, oczywiście z tańcem klasycznym. Ale ta koncepcja stworzenia takiego przedstawienia, takiej opowieści, no to była dla mnie nowością.
Czyli rozwijał się taniec i studia postępowały, tak. I w końcu te studia zostały ukończone i zaraz po studiach powróciłaś do Polski? Czy jeszcze był jakiś inny przystanek, okres przejściowy? Albo nie przejściowe,
te studia bardzo długo trwały, bo ja też podjęłam studia doktoranckie, więc w którymś momencie moją specjalnością została sztuka Azji Południowo-Wschodniej i Indii. I to była taka moja pasja, która przełożyła się również na taniec, ponieważ moja pani profesor Anne-Marie Lott od razu mi powiedziała: słuchaj, wiem, że jesteś tancerką, musisz poznać taniec indyjski, a dla mnie to w ogóle było coś, co kompletnie było takie kosmiczne, bo przecież w Polsce myśmy wtedy nie mieli takich możliwości. I Anne-Marie Lott, pamiętam, że zabrała mnie na spektakl takiej tancerki indyjskiej tam w Paryżu i ja wtedy stwierdziłam, że ja koniecznie muszę tańczyć tak jak ona i zapisałam się wtedy na lekcję tańca indyjskiego. Jest takie centrum w Paryżu, które nazywa się Mandapa. I tam zaczęłam uczęszczać na te zajęcia i pamiętam moją pierwszą lekcję, po której wróciłam do domu kompletnie załamana, ponieważ na tych zajęciach były ze mną dziewczyny, które nigdy nie tańczyły. A ja, która byłam po szkole baletowej, wydawało mi się, że no cóż, to nie będzie wcale takie trudne. To nie mogłam w ogóle skoordynować nóg i rąk i byłam rzeczywiście kompletnie załamana, ale potem no jak gdyby coraz już było lepiej i w którymś momencie poznałam też z Emkę Saroje, czyli hinduskę, która no, była taką ikoną i wielką mistrzynią tańca indyjskiego Bharatanatyam i właśnie przyjechała poprowadzić warsztaty do Paryża. I ja wtedy no, byłam tak zafascynowana i zdeterminowana, że postanowiłam uczyć się tak już zawodowo, profesjonalnie tego tańca. No i jedyną możliwością był wyjazd do Indii. Więc rzeczywiście zdecydowałam się na tą podróż, na ten wyjazd i Saroja zgodziła się mnie przyjąć na swoją uczennicę, więc to było dla mnie no też takie błogosławieństwo, bo faktycznie taka bezpośrednia jak gdyby nauka i możliwość obcowania i z tą mistrzynią i w ogóle z tą sztuką i z tym krajem, z tą kulturą, no to sprawiło, że faktycznie mogłam potem już profesjonalnie uprawiać ten taniec.
I do tego punktu dochodzimy i na tym punkcie dzisiaj musimy zakończyć tę historię, ale to oznacza, że będzie kolejne spotkanie, z czego bardzo się cieszę. My zapraszamy Państwa serdecznie do tego, żeby śledzić program i przede wszystkim dołączyć do 27. Festiwalu Tańców Dworskich Krakowia Danza, gdzie również Romany Aniel będzie można spotkać. Czy ty prowadzisz jakieś warsztaty?
Nie, czy nie? Ja nie prowadzę warsztatów, ale jestem.
Ale jesteś obecna, można podejść, porozmawiać, zamienić.
Jak najbardziej, zapraszam.
Dwa zdania, tylko proszę uważać, bo rozmowa z Romaną bardzo wciąga, więc to się może zamienić w półgodzinną rozmowę. Ale zachęcamy do tego, żeby brać udział w festiwalu, do tego, żeby brać również udział w tych pokazach publicznych, żeby zajrzeć do teatru Varieté. Mam nadzieję, że jeszcze są bilety.
Mam nadzieję, że już nie ma, bo to by oznaczało, że
dużą popularnością się cieszy się ta gala zamknięcia tegorocznego festiwalu, ale proszę zerknąć na stronę internetową krakowiadanza.pl, tam Państwo wszystkie informacje znajdziecie. Romana, bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Przepraszam, że już przeszłam od razu do tego trybu.
Przepraszam, że tak długo opowiadam.
Oj nie, zupełnie nie ma za co przepraszać, bo to są fascynujące historie i mam nadzieję, że my jeszcze będziemy śledzić i twoje losy.
Wiele się działo.
Oj. Chociażby na podstawie tego, co nam już dzisiaj powiedziałaś, to ja myślę, że jednak ta biografia albo autobiografia, to byłoby coś naprawdę interesującego.
Tu Radio Kraków Kultura.